podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym. Nasze dzisiejsze spotkanie poświęcimy postaci nieco zapomnianej, acz niezwykle zasłużonej dla historii myśli filozoficznej. Ba, tak istotnej, że bez jej udziału nie mogłaby się rozwinąć w ogóle współczesna filozofia. Mowa o Christianie Wolfie, niemieckim myślicielu żyjącym w latach 1679-1754, którego filozofia jest w porządku historycznym ogniwem pośrednim między dwoma wielkimi umysłami swoich epok. Księciem filozofii nowożytnej, Leibnizem, którego Wolf był notabene uczniem, a księciem współczesnego idealizmu, Immanuelem Kantem, którego Wolf był z kolei nauczycielem. Wpływ Wolfa jest więc przeogromny. Po pierwsze, Wolf jest tym, który po raz pierwszy użył w tytule swojego dzieła nazwy ontologia. Ontologia, mili Państwo, to dziedzina filozofii zajmująca się bytem. Jeśli Państwo sięgną pamięcią do naszych wcześniejszych spotkań, to mówiliśmy tam parokrotnie o fundamentalnych pytaniach filozofii, spośród których prym wiedzie to oto kluczowe pytanie. Co w tym świecie tak naprawdę jest? Odruchowo chcemy odpowiedzieć po prostu wszystko jest. No, to, co jest, jest. No dobrze, ale czy naprawdę taka odpowiedź może nas zadowolić? A co na przykład z nicością? Czy nicość też jest? Jak to możliwe, by uznać, że jest coś, no czego tak naprawdę nie ma? Nad tym wielkim problemem, który tutaj stawiam, zresztą nieprzypadkowo, głosili się już filozofowie epoki starożytnej. Wbrew pozorom jest to istotne pytanie, ba, jest to jedno z najistotniejszych pytań w ogóle. Spójrzmy na to choćby z punktu widzenia fizyki, która zresztą przez długi okres czasu, zwłaszcza wtedy, gdy nazywała siebie jeszcze filozofią przyrody, przyjmowała istnienie nicości jako tej przestrzeni, w której wszystko się porusza. Dawni filozofowie, mili Państwo, rozumowali bowiem następująco. Proszę sobie wyobrazić klocki ułożone po brzegi w jakimś pudełku. Nie da się żadnego z tych klocków w związku z tym przesunąć, bo wszystkie miejsca są zajęte. Teraz, skoro nasz świat składa się z takich klocków, czyli atomów, to nie ma przestrzeni próżnej między klockami i cały obserwowany przez nas ruch w świecie, porywy wiatru, kołysanie drzew, przepływ strumyczka w lesie, galop konia czy ruch stateczku po kanałach bydgoskich, to wszystko, mili Państwo, musi się tam nam w takim razie tylko wydawać. To tylko złudzenie, rodzaj fatamorgany. Nic się nie porusza, no bo nie ma gdzie się poruszać. Wszędzie coś jest, całe pudełko jest zajęte, nie ma nicości. Ale gdy chcemy spojrzeć na ten problem z drugiej strony, moi Państwo, jest właściwie jeszcze gorzej. No bo jak poważnie przyjąć, że jest coś, czego sposobem istnienia jest niebycie? Tak jak w charakterze każdej istoty, każdego z nas jest być, tak w charakterze nicości jest po prostu niebyć. Dalej, gdy czujemy się już przekonani, że nicości może tylko nie być, to znaczy, że wszystko musi być. A to kolejny problem, czyli wszystko, o czym tylko możemy sobie pomyśleć, jest. Nie ma żadnych granic. Czyli co? Pegas, różowy słoń, smok wawelski, to wszystko też jest? A co z rzeczami, które wydają się nie tylko fikcyjne, ale wręcz niemożliwe? Na przykład góry rosnące w dół, rzeki płynące w górę, sucha woda, błękitna czerń, bananowa mięta, błękitne pomidory. Idźmy dalej. Czy istnieje też na przykład niepodzielna czwórka, żonaty kawaler, prawdomówny kłamca, zimny wrzątek, czy wreszcie nieistniejąca nicość? No, proszę Państwa, jedno pytanie, a ile problemów? Jaka jest odpowiedź? Otóż w myśl szeroko pojętej ontologii Pegas czy różowy słoń istnieją, zaś żonaty kawaler nie. Dlaczego? Bo dla ontologii istnieje wszystko, wszystko co tylko możliwe, ze szczególnym naciskiem na słowo możliwe. Różowy słoń jest możliwy, choćby tylko teoretycznie, albowiem pojęcie słonia i pojęcie różu wzajemnie się nie wykluczają. Różowy słoń istnieje, ale nierealnie, a jedynie jako przedmiot naszych myśli, tak zwany byt intencjonalny, jak to nazywa filozofia. Może również istnieć jako postać fikcyjna, na przykład w jakiejś bajce, na podobnej zasadzie, na jakiej powiemy, że istnieje pszczółka Maja, Bolek i Lolek czy wampir Dracula. Nie możemy przecież powiedzieć, że postaci te nie istnieją, choćby dlatego, że wzbudzają w nas różne uczucia. Wzruszają nas, rozśmieszają czy złoszczą. A jak mogłoby nas złościć coś, czego zupełnie nie ma? Istnieją, choć nierealnie, ale jest to jakiś rodzaj istnienia. Żonaty kawaler jest zaś niemożliwy. Choćby nie wiem co, bo taki byt jest wewnętrznie logicznie sprzeczny. Granicą jest więc logika. Nie istnieje to, co po prostu jest nielogiczne, czyli niemożliwe. Podsumujmy. Dla ontologii istnieje to, co możliwe, to jest warunek. A to, czy jest to możliwe, realnie, to już jest sprawa drugorzędna. Tak widział te sprawy Christian Wolff, który uznał, że wszystkie nauki, w tym filozofia, muszą opierać się na kryterium racjonalności. Tak jak nam często kojarzy się filozofia jako jakaś eseistyka, może poezja, coś górnolotnego, mówiącego o niestworzonych problemach, gdzie każdy może mieć swoje dowolne stanowisko na każdy temat, odeszło za sprawą Christiana Wolffa na zawsze. Taka jest bowiem różnica między filozofowaniem a mędrkowaniem, między uprawianiem filozofii jako nauki, a pleceniem po prostu bzdur wyssanych z palca, byle tylko ładnie to brzmiało, że filozof opiera się na podstawach racjonalnych, logicznych, dowodzi i uzasadnia, a pseudofilozof mówi to, co mu się wydaje, tworzy mity pełne naukowych pojęć, by jak najlepiej ukryć to, że nic nie rozumie, na niczym się nie zna i że choćby znał wszystkie języki tego świata, to i tak wciąż nie ma niczego mądrego do powiedzenia.